Podcast Polskiego Radia.
Okazało się, że w tym grobie znajdują się szczątki dzieci. W roku 2025 rozpoczęły się wykopaliska i one mogą potrwać około 2 lat. W jaki sposób grzebano w tym masowym grobie te dzieci, ponieważ no, z jednej strony okazuje się, że były akty zgonu, natomiast do końca nie wiemy, czy te pochówki były zapisywane w księgach zmarłych. Dopiero teraz, gdy ta społeczna rola i polityczna Kościoła katolickiego jest bardzo, bardzo słaba, no przyszedł czas na rozliczenia, na badanie także tych trudnych kart z historii Irlandii i Kościoła katolickiego w tym kraju. Tym większym dramatem niż historia dzieci, o których mówimy, była i jest pedofilia klerykalna.
Mroczna historia Watykanu.
Agnieszka Kozłowska-Łysko, witam w kolejnym odcinku Mrocznej historii Watykanu. A dziś na celowniku Mroczna historia Irlandii. A sprawa dotyczy lat 1921-61. Otóż okazuje się, że w tym czasie w ośrodku prowadzonym przez duchownych, oferującym pomoc kobietom w nieślubnych ciążach, tak średnio raz na 2 miesiące umierało dziecko. I tak przez 40 lat. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof, kierownik Katedry Etyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Witam księdza. Otóż chodzi o Tuam, niewielkie, spokojne miasteczko leżące w hrabstwie Galway w północno-zachodniej Irlandii. Liczba jego mieszkańców nie przekracza 9 000 osób i ta senna miejscowość ma jedną mroczną przeszłość. Tajemnicę. W 1975 roku na terenie należącym wcześniej do lokalnego domu matki i dziecka, prowadzonego przez zakon sióstr zgromadzenia Bonsekel, dwóch chłopców dokonało makabrycznego odkrycia. 12-latkowie w nieużywanym podziemnym zbiorniku na wodę znaleźli grób wypełniony dziecięcymi szczątkami. Sprawa nie wzbudziła większego zainteresowania, bo wszyscy myśleli, że to chodzi o ofiary wielkiego głodu. I grób ponownie zamknięto. I co się okazało?
Okazało się, że w tym grobie znajdują się szczątki dzieci. W roku 2025 rozpoczęły się wykopaliska i one mogą potrwać około 2 lat. W związku z tym na taką ostateczną prawdę historyczną musimy poczekać, gdy się zakończą wykopaliska. Wówczas no, będziemy mogli powiedzieć zdecydowanie, jaka to była skala, kto w tym grobie został pochowany, jakie były przyczyny śmierci. Także gdy chodzi o takie głębsze komentarze, no z nimi musimy troszeczkę poczekać.
Sprawa jest świeża. Porozmawiamy o tym, o co chodziło i dlaczego i co się stało. Ale proszę księdza, proszę powiedzieć, dlaczego dopiero w 2025 tą sprawą się zajęto?
Ponieważ nie było takiego też przekonania, nie było też dokumentów, to się tak naprawdę zaczęło wszystko zmieniać w ostatnich kilku czy kilkunastu latach. Dodajmy jedną rzecz, że Irlandia ma swoją specyfikę. Gdy chodzi o przekonania religijne, prawie wszyscy mieszkańcy Irlandii zostali ochrzczeni w kościele katolickim i przez kilkaset lat Irlandia była taką perłą w koronie światowego katolicyzmu. Z perspektywy Rzymu czy Watykanu, ten irlandzki katolicyzm świecił przykładem i w pewnym sensie cała Irlandia nie była do końca państwem wyznaniowym, ale rola Kościoła katolickiego była ogromna, gdy chodzi o prowadzone przez Kościół katolicki szkoły, domy wychowawcze, gdy chodzi o dobroczynność, gdy chodzi o działalność charytatywną. W tym wymiarze ta rola Kościoła katolickiego w Irlandii była znacząco większa niż we wszystkich innych krajach na świecie i to się zaczęło, że tak powiem, radykalnie zmieniać w latach 80., 90. XX wieku. Dzisiaj jest tej potęgi Kościoła katolickiego.
Kościoły świecą pustkami.
Tak, bardzo niewiele i dopiero teraz, gdy ta społeczna rola i polityczna Kościoła katolickiego jest bardzo, bardzo słaba, no przyszedł czas na rozliczenia, na badanie także tych trudnych kart z historii Irlandii i Kościoła katolickiego w tym kraju.
Dopiero teraz, kiedy możemy otwarcie o tym mówić, a co wtedy się wydarzyło na przestrzeni tych lat 21-61 ubiegłego wieku?
Z pewnością nas szokują te informacje, ale zachowajmy taką ostrożność, ponieważ zauważmy, że mieliśmy w ostatnich latach podobną historię w Kanadzie, gdy chodzi o szkoły prowadzone przez podmioty kościelne. No i też było podejrzenie, że są masowe groby, że wiele dzieci straciło życie w tych placówkach. No i gdy rozpoczęto wykopaliska, ekshumację, to się okazało, że ta skala problemu jest znacząco mniejsza niż to wcześniej było przedstawione w wielu mediach. Dlatego warto zachować pewną ostrożność. Zobaczymy, jaka jest skala problemu w Irlandii, ale no, z tym musimy trochę jeszcze poczekać. Natomiast
wyjaśnimy może słuchaczom, właśnie, co wtedy się działo, dlaczego te dzieci tak umierały, już pomijając to, że nie zostały pochowane.
Tak, w wieku XIX czy w wieku XX do lat 60. XX wieku w Irlandii funkcjonowało kilkanaście domów matki i dziecka. I te placówki były trochę podobne do tego, co my mamy obecnie w Polsce, a co się nazywa domami samotnej matki. Czym są w Polsce domy samotnej matki prowadzone przez zakony czy przez podmioty kościelne? To są specjalne domy, w których, jeśli sobie tego życzą, mogą zamieszkać kobiety, które oczekują na narodziny dziecka, a nie mają wsparcia, czy to męża, czy partnera, czy być może jest nieznany ojciec dziecka. Są bardzo przecież różne historie takie.
I to są wspaniałe domy, gdzie kobiety dostają opiekę, pomoc potrzebną. Natomiast kiedyś kobieta z nieślubnym dzieckiem nie miała w ogóle racji bytu w normalnym społeczeństwie, była wykluczana.
No właśnie, dlatego nie można porównywać tych obecnych domów samotnej matki, które są w naszym kraju i są czymś absolutnie dobrym, właściwym i dzieje się w tych domach naprawdę wiele dobra. Natomiast czymś podobnym, prawda, były te irlandzkie domy matki i dziecka i to było, że tak powiem, takie połączenie działań podejmowanych przez władze państwowe, samorządowe Irlandii przy współpracy podmiotów kościelnych. Także mieliśmy tutaj, że tak powiem, coś, co było prowadzone tak przez Kościół, jak i przez państwo czy samorządy, gdy chodzi o finansowanie. No i w tych domach trochę w sposób przymusowy umieszczano kobiety w ciąży, niezamężne, które oczekiwały na narodziny swoich dzieci.
Dlaczego? W sposób przymusowy, żeby zniknęły ze społeczeństwa,
z oczu
ludzi.
To był przymus nieprawny, ale moralny. To znaczy, w związku z tym, że mieliśmy Irlandię jako taki wręcz no, wzorcowy kraj katolicki, to za bardzo no, nie było miejsca na nieślubne dzieci, na niezamężne matki.
Bo to burzyło wizerunek.
To burzyło pewien społeczny wzór promowany tak przez Kościół, jak i przez państwo irlandzkie. W związku z tym, jeśli dochodziło do sytuacji takiej oto, że młoda kobieta zachodziła w ciążę, a nie była zamężna i nie było narzeczeństwa, no to wówczas dla lokalnej społeczności, dla rodziny takiej kobiety, czy dla tej kobiety już samej, czymś sugerowanym czy polecanym no, było opuszczenie domu rodzinnego, lokalnej społeczności i zamieszkanie w takim właśnie domu matki i dziecka, żeby nastąpił poród. I oczywiście później losy tych dzieci były różne, to znaczy...
Ta kobieta mogła zostawić dziecko, wychować?
Czy... Tak, to były bardzo różne losy, to znaczy były historie, że po prostu matki później wracały z dzieckiem do rodziny, czasami się pojawiały ojciec biologiczny, czasami było też wsparcie krewnych, ale były też historie, że kobiety rezygnowały z praw macierzyńskich czy rodzicielskich i wówczas dochodziło do adopcji. Także były bardzo różne historie, ale też czasami dochodziło do nieszczęść, ponieważ przychodziły choroby, prawda? Czasami rodziło się dziecko z niepełnosprawnością i umierało na tym pierwszym etapie naturalnie. No, wiemy, że dzisiaj w Polsce czy w krajach zachodnich śmiertelność noworodków jest na bardzo niskim poziomie, to jest rozwój medycyny, mamy publiczną opiekę zdrowotną, ale no wiemy, że tak nie było w wieku XIX czy w pierwszej połowie wieku XX. No, wystarczy podać w Polsce przykład naszych cmentarzy parafialnych w wieku XIX czy w pierwszej połowie wieku XX. Były specjalne sektory na cmentarzach parafialnych, na których grzebano dzieci które masowo umierały zaraz po porodzie, bądź tuż przed porodem. No to jest coś, co może nas dzisiaj szokuje, ale inaczej świat wyglądał 100 czy 50 lat temu i podobnie było z tą śmiertelnością noworodków czy dzieci tuż przed porodem jeszcze nienarodzonych w tych domach matki i dziecka w Irlandii. No i tutaj powstaje problem, który jeszcze nie został wyjaśniony przez dziennikarzy czy przez prawników w Irlandii, to znaczy w jaki sposób grzebano w tym masowym grobie te dzieci, ponieważ no, z jednej strony okazuje się, że były akty zgonu, natomiast do końca nie wiemy, czy te pochówki były zapisywane w księgach zmarłych. No, wiemy, że w każdej parafii katolickiej mamy księgi parafialne i w tych księgach parafialnych mamy jakby no, różne rodzaje. Mamy księgi chrztów, mamy księgi zmarłych i mamy księgi dotyczące zaślubin czy też małżeństw. No i teraz musimy to wyjaśnić, a ja sprawdzałem przed naszą rozmową w internecie czy w mediach także irlandzkich. Do końca jakby też nie wiadomo jeszcze, no, jak to było, czy te pochówki były też rejestrowane w księgach zmarłych tej parafii, na terenie której znajdował się ten dom matki i dziecka, o którym mówimy.
A jak te dzieci umierały? Nie było wystarczającego pożywienia z powodu chorób, były głodzone. Ja słyszałam i czytałam, że one też wbrew woli matek były oddawane do adopcji.
No tutaj ja takich informacji potwierdzonych nie spotkałem, to znaczy mogły być sugestie, prawda, że matka powinna z różnych racji zrezygnować z praw rodzicielskich, ale w każdym przypadku no, nie można było w Irlandii odebrać kobiecie dziecka bez jej zgody. Powtarzam, mogła to być perswazja, mogła być dyskusja, mogły być jakieś argumenty, ale ostatecznie to tę decyzję ostateczną musiała podjąć kobieta jako matka dziecka, które się urodziło. Natomiast gdy chodzi o przyczyny zgonów, no to dopiero będziemy wiedzieć w najbliższych latach, gdy się zakończą ekshumacje i gdy no, będą przeprowadzone odpowiednie sekcje zwłok i ekspertyzy. Wówczas poznamy realne przyczyny zgonów. Na dzisiaj no, to jest, że tak powiem, takie troszeczkę wróżenie z fusów. Musimy poczekać na precyzyjne dane medycyny sądowej.
Gdyby ta sprawa nie została ujawniona przez media, to jak ksiądz przypuszcza, ujrzałaby światło dzienne? Czy Kościół sam z siebie, instytucje w Irlandii by to ujawniły?
W Irlandii mamy obecnie dramatyczną sytuację kościoła katolickiego. To jest wymieranie irlandzkiego katolicyzmu. Jest coraz mniej wiernych w kościołach, coraz mniej księży czy zakonników. Młodych ludzi praktycznie nie ma. To są garstki młodych, którzy chcą się utożsamiać z kościołem katolickim w Irlandii. Owszem, czasami się mówi, że niektórzy młodzi powracają i pewnie będą takie przypadki. To nie jest tak, że religia umarła w Irlandii, ona się po prostu zmienia. Natomiast tym, co jest szokujące, no to jest całkowity, głęboki rozpad zaufania społecznego do Kościoła katolickiego jako instytucji. I tutaj no, warto przypomnieć, że tym większym dramatem niż historia dzieci, o których mówimy, była i jest pedofilia klerykalna, czyli wykorzystywanie osób nieletnich seksualne przez niektórych biskupów, księży czy zakonników. I ten dramat no, w dużym stopniu zniszczył potęgę Kościoła katolickiego w Irlandii.
Bo tutaj też pojawia się to pytanie o rolę instytucji katolickich w ówczesnym czasie.
Owszem, gdy chodzi o wiedzę, jaką miał nuncjusz papieski w Irlandii, jakie informacje docierały do Watykanu, no to wszystko czeka na wyjaśnienie, ale także jest odpowiedzialność polityków irlandzkich, parlamentarzystów, prezydentów, premierów, ponieważ te wszystkie kościelne instytucje w Irlandii, które zajmowały się pracą z dziećmi, wychowaniem, edukacją, no te wszystkie kościelne instytucje funkcjonowały pod bezpośrednim nadzorem władz państwowych Irlandii. W związku z tym też nie można jakby całej winy teraz przypisywać tylko Kościołowi katolickiemu, ale całemu społeczeństwu irlandzkiemu, ponieważ w ten dramat mamy uwikłanych większość instytucji w Irlandii, państwowych, samorządowych, społecznych, także kościelnych. I jeśli chcielibyśmy kiedyś te dramaty w Irlandii wyjaśnić, to pewnie najlepszym rozwiązaniem byłoby to, co się stało w Australii. Australia jest takim wzorcowym przykładem. Otóż tam w roku 2013 powołano odrębną komisję królewską, żeby poddać analizie wszystkie instytucje, które w Australii w ostatnich dziesięcioleciach miały jakikolwiek kontakt z dziećmi, gdy chodzi o wychowanie, scouting, szkoły. I przez 5 lat ta komisja królewska poddała analizie ponad 1700 australijskich instytucji, w tym oczywiście także podmioty kościelne, i owocem pracy tej komisji jest raport, to jest 18 opasłych tomów, plus wiele rekomendacji dla...
To nie temat naszej audycji, ale czy damy radę w skrócie powiedzieć, co
tak,
się okazało?
No się okazało, że przez dziesięciolecia tuszowano przypadki pedofilii, że była głęboka zmowa milczenia i że ten dramat wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży jest wielką raną na ciele społeczeństwa australijskiego.
Ja tu jeszcze wrócę do tych irlandzkich dzieci, mówiąc brzydko, zakopanych w szambie. Proszę księdza, tak osobiście, jak pogodzić to ogłoszenie miłosierdzia z odrzucaniem właśnie takich dzieci?
No, tutaj ja zachowam ostrożność, ponieważ ciągle nie mamy takiej wiedzy z obszaru medycyny sądowej. W związku z tym poczekajmy na ekshumację, poczekajmy na przeprowadzenie całego tego procesu i dopiero będziemy mogli odpowiedzialnie ocenić ten dramat. Na dzisiaj mamy niewiele informacji. Zobaczymy, ile rzeczywiście dzieci tam zostało pochowanych.
To jest blisko 800
No dzieci. Tak, ale mamy też jeszcze inne ośrodki, prawda? Tych ośrodków było kilkanaście. W związku z tym najprawdopodobniej wykopaliska, czy poszukiwania, czy ekshumacje, no będą prowadzone wszędzie tam, gdzie tego rodzaju domy czy ośrodki funkcjonowały. Także pewnie to wszystko zajmie nam jeszcze kilka najbliższych lat. Ewidentnie widać, że wiele błędów było popełnionych tak przez podmioty kościelne, jak i przez władze państwowe i samorządowe Irlandii.
A czy jest jeszcze takie pytanie, na które ksiądz nie zna odpowiedzi?
No, tych pytań jest oczywiście wiele. Te najważniejsze, myślę, dotyczą odpowiedzialności liderów kościelnych. Tak, gdy chodzi o nuncjaturę apostolską w Dublinie, jakie informacje były przekazywane do Watykanu, co z tą wiedzą w Watykanie
robił papież.
Papieże robili, czy urzędnicy, tego nie wiemy. No i też oczywiście kwestia odpowiedzialności biskupów. No, wiemy, że w Kościele katolickim w diecezjach Bogiem i carem są biskupi, mają wiedzę absolutną, władzę totalną. No, to jest pytanie o ich odpowiedzialność, jaką wiedzę posiadali i co z tą wiedzą robili. Także w dużym stopniu to jest tak naprawdę dopiero początek tej historii, a nie jej koniec.
Ile może potrwać? Bo to jest świeża sprawa. Kiedy możemy oczekiwać rozwiązania?
Kilka lat myślę, że ten proces zajmie. Myślę, że dopiero wówczas będą wiarygodne raporty i wówczas będzie można wskazywać także odpowiedzialnych, także gdy chodzi o zadośćuczynienie, to znaczy rodziny, które ewentualnie zostały pokrzywdzone, będą miały prawo do finansowych odszkodowań. Także taki dojrzały proces pojednania w Irlandii to jest jeszcze długa perspektywa, to jest tak naprawdę pieśń odległej przyszłości.
Zatem pożyjemy, zobaczymy, być może wkrótce pojawi się rozwiązanie. Tego nie wie nikt, bo to zależy od szybkości postępujących prac, czy jeszcze od jakichś innych czynników.
To są żmudne, trudne badania. Tak funkcjonuje medycyna sądowa, tak skomplikowane są ekshumacje, ale to, co jest, myślę, ważniejsze...
Bo to już tylko kwestia badań. Nikt nie blokuje sprawy.
Tak, mamy badaczy, którzy pochodzą z różnych krajów, żeby zapewnić taką, można powiedzieć, wiarygodność, czy neutralność, czy bezstronność badawczą i tego już nikt nie zatrzyma, ale zachowajmy tutaj pewną ostrożność, ponieważ no, trzeba poczekać na oficjalne raporty i dopiero po tych publikacjach raportów będzie można wiarygodnie, realnie komentować to, co się rzeczywiście stało w Irlandii, ale jedno zdanie, myślę, ważne, które warto dodać. Irlandia jest nam bardzo bliska jako Polsce, jako Polakom. Dlaczego? Ponieważ no, mentalnie jesteśmy do siebie zbliżeni, także gdy chodzi o różnego rodzaju wady narodowe, można by je wymieniać, ale także gdy chodzi o religijność, kult Matki Bożej, rola katolicyzmu, także w dużym stopniu Irlandczycy czują się dobrze w Polsce i podobnie też Polacy się dobrze odnajdują w Irlandii. No i los tragiczny Kościoła katolickiego w Irlandii jest dla polskiego katolicyzmu no, wielkim ostrzeżeniem. To jest takie wielkie czerwone światło. Ja od kilkunastu lat trochę jak Kassandra ostrzegam w różnego rodzaju mediach, że niestety, ale także Kościół katolicki w Polsce podąża drogą Kościoła katolickiego w Irlandii. Obym się mylił, oby moje proroctwo
było fałszywe. Oby nie był ksiądz czarnoksiężnikiem.
To znaczy, no, jeśli obserwujemy to, co się stało w Irlandii, i jeśli widzimy pewne symptomy kryzysu Kościoła katolickiego w Polsce, no to mamy prawo wnioskować, że możemy powtórzyć to, co się stało w Irlandii, a zauważmy, że w Irlandii rozpad Kościoła katolickiego, głęboki kryzys, utorował drogę głębokiej rewolucji obyczajowej, która nastąpiła w Irlandii na przestrzeni ostatnich kilku czy kilkunastu lat. Wydaje się, że w Polsce będzie podobnie, to znaczy radykalnie słabnąca siła Kościoła katolickiego będzie przyspieszać głęboką rewolucję obyczajową w naszym kraju.
Oby nie, a ostrzegał ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof, kierownik Katedry Etyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo dziękuję księdzu za tę rozmowę. Na wyjaśnienie sprawy będziemy czekać i powrócimy do tematu być może kiedyś. Agnieszka Kozłowska-Łyską, dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
To był podcast Polskiego Radia.